Pierwsza Królewska, rozdział 12. I skończymy rozdział 12. Tak jak na wyjeździe nauczanie było na temat przywództwa i między innymi Sebastian wspomniał, że w Kościele wszystko się kręci wokół Biblii i wokół całej Biblii. I ponieważ nigdy nie było nauczania z całej Księgi Pierwszej Królewskiej, dlatego, żeby nie zaniedbać tej księgi między innymi, dlatego czasami trafiają się urywki, jak na przykład następny urywek, ale o tym wspomnę jeszcze, który jest nader kłopotliwy do nauczania. Ten jeszcze jest prostszy. 12 rozdział i dzisiaj zaczniemy od 25 wersetu do końca. Potem Jeroboam rozbudował Sychem na Pogórzu Efraimskim i zamieszkał w nim. Odszedłszy zaś stamtąd zbudował Penuel. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl: łatwo może teraz wrócić władza królewska do domu Dawidowego, jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu pańskiego do Jeruzalemu, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich pana Rehabeama, króla judzkiego, i wtedy, zabiwszy mnie, powrócą do Rehabeama, króla judzkiego. Naradziwszy się wtedy, kazał król sporządzić 2 cielce ze złota i ogłosić ludowi: dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu, oto bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego ustawił w Dan. Rzecz ta stała się pobudką do grzechu. Lud bowiem pielgrzymował albo do tego w Betelu, albo do tego w Dan. Pobudował też świątynki na wzgórzach i ustanowił kapłanami pierwszych lepszych z ludu, którzy nie należeli do domu Lewiego. Nadto ustanowił Jeroboam w 8 miesiącu, 15 dnia tegoż miesiąca, święto na wzór święta, jakie było obchodzone w Judzie, i składał ofiary na ołtarzu. Tak uczynił również w Betelu, składając ofiary cielcą, które kazał sporządzić. Osadził też w Betelu kapłanów ze świątynek na wzgórzach, które kazał pobudować. Tak więc składał ofiary na ołtarzu, który kazał sporządzić w Betelu 15 dnia 8 miesiąca, to jest miesiąca, który sam wymyślił, aby w nim ustanowić święto dla synów izraelskich, i składał ofiarę na ołtarzu, składając też ofiarę z kadzidła. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty nie tylko przedstawiasz nam historię, przedstawiasz nam wiarygodnie te wydarzenia, które miały miejsce, ale co więcej, Ty wraz z wydarzeniami interpretujesz nam, dostarczasz nam natchnioną, prawdziwą ocenę tego, co się wydarzyło, tak aby ta stanowiła przestrogę dla nas, abyśmy my biegnąc w naszym wyścigu, abyśmy my zmierzając ku miastu obiecanemu nam, abyśmy my, przyjąwszy przestrogę, uniknęli śmierci. Dziękujemy Ci za to, dziękujemy, że Twoja przestroga jest przestrogą pełną mocy, dzięki Twojej mocy, Duchu Święty. Amen. Tak więc dzisiejsze nauczanie, odstępstwo, taki jest tytuł. Odstępstwo, słuchajcie, za tydzień mamy święto reformacji i właśnie pytanie za 100 tysięcy dolarów, co poprzedziło reformację? No i właśnie reformację poprzedziło właśnie odstępstwo. I pamiętamy, kiedyś o tym mówiłem, że Kościół katolicki nie potrzebował przebudzenia. Kościół katolicki nie potrzebował przebudzenia, jakiegoś obudzenia. nie potrzebował nowej gorliwości, nowego żaru, dlatego że nowy żar i nowa gorliwość w takim stanie, w jakim Kościół katolicki się znajdował, przed reformacją nowa gorliwość jedynie by pogłębiła błąd, pogłębiłaby grzech. Kościół potrzebował nawrócenia, Kościół potrzebował reformacji, dlatego że właśnie miało miejsce odstępstwo. Pamiętajmy o jednej rzeczy, nie bądźmy naiwni. Odstępstwo bardzo rzadko, nigdy, nieomal, czy nigdy, absolutnie nigdy nie wyraża się zaciśniętą pięścią podniesioną przeciwko Bogu, przeciwko niebu, ale odstępstwo zawsze przychodzi w przebraniu pobożności, w przebraniu sprawiedliwości, oddania, przebraniu oddania Bogu. I odstępstwo zawsze charakteryzuje się jedną rzeczą, a tą jedną rzeczą jest ludzka wynalazczość. Ludzka wynalazczość. Rzeczy, które Bóg objawił, są nudne. Rzeczy, które Bóg objawił, są nieatrakcyjne. Pobożność, o której mówi Słowo Boże, jest nieatrakcyjna, jest nudna, jest zbyt codzienna. My potrzebujemy czegoś bardziej atrakcyjnego. I oczywiście ludzka wynalazczość, pamiętajcie o jednej zasadzie, regule, ludzka wynalazczość zawsze odbywa się kosztem Bożego Słowa, nigdy inaczej. Tak więc dzisiejszy urywek opowiada o kluczowym etapie w historii ludu Bożego, który w rezultacie doprowadzi do zniszczenia północnego królestwa, zniszczenia północnego królestwa bezpowrotnego. Pamiętamy po śmierci Salomona, a raczej po śmierci za jego życia, tak pewnie lepiej by było to ująć, po śmierci, kiedy on jeszcze żył, nastąpiło rozdwojenie. I pamiętamy, że rozdwojenie w Biblii oznacza śmierć. Rozszczepienie, rozdwojenie w Biblii to obraz śmierci. Pamiętacie, w jaki sposób żałoba jest wyrażana w Biblii? Rozerwane szaty, rozdwojone, rozdarte szaty. Rozdarta zasłona w godzinie śmierci naszego Pana, również tam jest, wiadomo, dodatkowa jeszcze wymowa, ale śmierć oznacza czy obrazem śmierci jest rozszczepienie, rozdwojenie, rozpołowienie ofiary, rozpołowione. Salomon umarł za życia i co jest obrazem jego śmierci za życia, pamiętacie? Obrazem jego śmierci za życia było jego rozdwojone serce, rozszczepione serce. Także jego serce umarło. Dlaczego? Dlatego, że nie było jednorodne, nie było jednorodnie oddane swojemu Bogu. Tak nawiasem mówiąc, dygresja dość interesująca. Pamiętacie w liście do Rzymian 14:23 znajdujemy ciekawy urywek. Lecz ten, kto ma wątpliwości, chodzi o jedzenie, lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Tak więc czasem, jak już powiedziałem, rozdwojone, czyli umarłe, rozdwojone serce Salomona. I słuchajcie, to jest dopiero lekcja. Dlatego, że każdy z nas, mężczyźni, najpierw kobiety, również wszyscy bez wyjątku występujemy w jakiejś roli przywódczej. I teraz czasem rozdwojone serce Salomona wypracowało się całej domenie jego odpowiedzialności. To jest ciekawe. Że nie było żadnej blokady, żadnej tamy, ale ta jego niejednorodność wypracowała się w całej domenie jego odpowiedzialności. Czyli z czasem rozdwojone serce Salomona wypracowało się, wydało owoce w całym jego powołaniu, do którego Bóg go powołał. I my, pamiętacie, mieliśmy rozdwojone serce, ale Bóg powołał nas do swojej nadziei, do nadziei jednorodnego oddania Chrystusowi. Tak więc mamy rozdwojone królestwo jako rezultat. Ja o tym mówiłem ostatnim razem. Mamy śmierć. Śmierć oczywiście nie zatrzyma się tutaj, na rozdwojonym królestwie, ale śmierć postępuje dalej. Zobaczymy również w dalszym etapie pierwszej Księgi Królewskiej, że i życie, i łaska się zaznaczą. Ale słuchajcie, życie i łaska jakoś okażą się takie krótkotrwałe. Okażą się jakieś takie liche, impotentne, wydawałoby się bez znaczenia. Ale oczywiście pytanie jest takie, czy Bóg zawiedzie w swojej obietnicy? Oczywiście, że nie. Choć czasami ciemność wydaje się, że zupełnie spowije ziemię, żadnego promyka światła. W zasadzie wszędzie zobaczymy tylko jedynie szalejącą śmierć. A z całej obietnicy będzie taki jeden moment, jak pamiętacie zapewne, z całej obietnicy zostanie jedynie jeden mały chłopczyk. I gdyby nie jego życie, to cała obietnica by zawiodła. Tak więc wszystko wydaje się liche, jeśli chodzi o życie i łaskę. Wydaje się słabe i bliskie upadku. Czyli mniej więcej wydaje się tak, jak nasze własne życie. Nasze własne życie wcale nie wydaje się takie mocne, takie pewne, a jednak Boże dzieło, chociażby w nas i w naszym życiu, jest niewzruszone. Bóg zachowa dla siebie wierny lud i to wszystko rzeczywiście byłoby liche i bez znaczenia, gdyby oczywiście nie jedna kwestia, a tą jedna rzecz, jedna osoba, a tą jedną osobą, jedną kwestią jest Chrystus, na którego cała pierwsza królewska, jak wszystkie inne, wskazują. Tak więc On przyszedł, Chrystus przyjdzie i zaprowadzi zmianę, która będzie trwała w przeciwieństwie do tych odnów, które później zobaczymy w pierwszej królewskiej. Na razie szaleje śmierć, nie tylko królestwo jest podzielone, ale śmierć się pogłębia, mrok narasta. Słuchajcie, to co Jeroboam zrobi, będzie miało strasznie doniosłe skutki. I żeby wam zobrazować, na czym te skutki będą polegały, to przedstawię wam diagram z seminarium. Ten diagram jest starszy niż niejedna osoba tutaj. Legenda wygląda w taki sposób, że biały kolor oznacza, tutaj biały kolor oznacza, że król był zły, że król nie przestrzegał Bożego prawa. Czarny kolor oznacza, że czynił to, co prawe przed obliczem Bożym. I oczywiście ten pasek górny to jest północne królestwo, pasek dolny to jest południowe królestwo. I teraz zobaczcie, najpierw królestwo było zjednoczone, Saul oczywiście jest biały, czyli czynił to, co złe przed Panem, później Dawid czynił to, co dobre, później Salomon czynił to, co dobre, ale końcówka jego życia, widzicie, już jest biała. No i później mamy podzielone królestwo. I teraz popatrzcie, co się dzieje na północy. Na północy, bez wyjątku, bez żadnej odmiany, mamy jednostajnie kolor biały. I teraz kolejni królowie, aż do samego końca, kolor biały. Czyli wszyscy, bez wyjątku, i słuchajcie, ten kolor biały, czyli ten kolor, czyli ta nieprawość zacznie się właśnie od tego wydarzenia, które przeczytałem w dzisiejszym urywku, od tego pierwszego posunięcia Jeroboama, króla północy. Jeroboam zaczyna umacniać swoje królestwo. Co jest jego głównym problemem? Jego głównym problemem jest oczywiście brak wiary. Brak wiary. Jeroboam nie ufa swojemu Bogu, ale ufa czemu? Ufa swojemu własnemu sprytowi i swoim własnym siłom. W jaki sposób powinien ufać swojemu Bogowi, swojemu Bogu? Zobaczcie, Pierwsza Królewska, 11 rozdział. I to jest obietnica, która jest skierowana właśnie do Jeroboama. I właśnie tego powinien był się uchwycić król, ale król jednak myśli, a to, co sobie sam nagrabię, to bezpieczeństwo, które sobie sam zaprowadzę, jest lepsze od tego, co mi obiecał Bóg. A zobaczcie, to nie jest obietnica dana Dawidowi, to nie jest obietnica dana południowemu królestwu, południowemu królowi, ale to jest obietnica dana Jeroboamowi. Jeśli więc słuchać będziesz wszystkiego, co ci nakazuję i kroczyć będziesz moimi drogami i czynić to, co prawe w moich oczach, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak czynił to Dawid, sługa mój, wtedy ja będę z tobą i zbuduję ci dom trwały, jak zbudowałem Dawidowi i oddam ci Izraela. Ród Dawida natomiast przez to upokorzę, wszakże, oczywiście, Bóg mówi, wszakże nie na zawsze. Tak więc tego się powinien Jeroboam uchwycić, jednak on nie ufa Bożej obietnicy, woli spolegać na swoim sprycie. Wydaje się, że właśnie co drugi psalm nawet opowiada właśnie o czymś takim, że niewinny, sprawiedliwy jest atakowany przez, wydawałoby się, sprytniejszych niegodziwców. Niegodziwcy, ich charakterystyka jest jaka? No ich charakterystyka jest taka, jak już powiedziałem, są bez wiary. Pamiętacie, jak Gandalf wyjeżdża na negocjacje i wyjeżdża z Mordoru, wychodzi negocjator. W jaki sposób go Gandalf nazywa, jakie imię mu nadaje? Faithless and accursed. Bez wiary i przeklęty. I dokładnie z czymś takim podobnym mamy tutaj do czynienia. Jeroboam ufa swoim strategiom, nie ma wiary. A jeżeli się nie ma wiary, to jaką ma się perspektywę? Co to jest wiara? No wiara to jest spojrzenie do góry i postrzeganie wszystkiego w perspektywie nieba, czyli też w perspektywie Bożego Słowa, bo to jest perspektywa nieba. Jeżeli nie masz wiary, to jaką masz perspektywę? No przyziemną. Bydlęcą, jak to w liście Judy czytamy. Bydlęcą, przyziemną, zmysłową, która się sprowadza do pieniędzy, sprowadza się do władzy i sprowadza się właśnie do moich własnych strategii i która jeszcze sprowadza się, wiecie do czego? Do ciągłego bez rozwiązania, to jest ta różnica między nami a tymi, którzy nie mają wiary, ciągłego i bez rozwiązania strachu, stres, ciągłe jakieś przynaglenie, że ja muszę sobie coś sam zorganizować, bo jeżeli ja nie zrobię tego, to po prostu nic nie wyjdzie z mojego życia. Tak więc podobnie Jeroboam. Jeroboam się boi, dlatego że nie ma wiary. Jeroboam nie ufa Bogu i Jeroboam ufa bardziej swoim strategiom. I zobaczcie, czy te strategie mają sens? Jak najbardziej mają sens. Zobaczcie, jak on myśli. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl, łatwo może wrócić władza królewska do domu Dawidowego, jeśli bowiem ten lud będzie chodził składać ofiary, a takie jest przykazanie Boże, że mają chodzić na południe do świątyni Salomona i tam składać ofiary. No więc jeżeli będą to robić, będą chodzić na południe i składać ofiary, no to wiadomo, że ich serce przylgnie do króla południa. Wiadomo, że politycznie, strategicznie to jest coś, co wywróci moje północne królestwo. Słuchajcie, to ma sens. Jako strateg myśli właściwie, no ale oczywiście myślałby właściwie, gdyby nie obietnica Boża dana jemu, której zamiast tego powinien był się uchwycić. Tak więc słuchajcie, podobnie my w naszych planach pamiętajmy, że to, co jest istotniejsze niż nasze własne rozumowanie, to jest Boża perspektywa, czy perspektywa wiary, która powinna przyjść najpierw przed naszymi własnymi strategiami. Tak więc Jeroboam działa w poczuciu zagrożenia, dlatego że mówi, że zabiwszy mnie, powrócą do... Czyli boi się o własne życie, już ma wszystko ułożone, jak ta przyszłość będzie wyglądała. Słuchajcie, wiele naszych grzechów, czy wiele błędnych strategii właśnie wynika z tego jakiegoś panicznego, wyolbrzymionego strachu. Albo zakładania, że ktoś nam nie przychylnie, albo że ktoś nam wyrządzi krzywdę. To jest jedna z cech właśnie braku wiary, braku spolegania na Bogu. To jest ciągły strach. Pamiętacie w Księdze Przypowieści w 28 rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy, że niegodziwiec ucieka, kiedy nawet nikt go nie goni, podczas gdy prawy jest odważny, jak młody lew, podczas gdy niegodziwiec ma wrażenie, czy żyje w ciągłym strachu i stąd też jego przyziemne strategie. Należało się trzymać Bożej obietnicy, a nie głupich doradców. Zobaczcie werset 28, naradziwszy się, tak więc to nie był jedynie jego, tylko pomysł Jeroboama, ale to był również pomysł jego doradców. Król ufa głupim doradcom, najpierw myślałem, gdyby ci durni, niemądrzy doradcy znali pismo, to wiedzieliby, co to znaczy, czy do czego doprowadzi stworzenie dwóch cielców lśniących. Dzieci, widzieliście kiedyś cielaczki? To były piękne cielaczki, lśniące, które Jeroboam w swojej głupocie, na które wskazał i powiedział ludziom, że to jest wasz Bóg, to są wasi bogowie. To było bardzo, coś bardzo niemądrego. Ale słuchajcie, tu się dzieje pewnie jeszcze jakaś jedna rzecz. Jeszcze coś innego się dzieje. Wydaje się, że ideą, która przyświeca w ciemnością, nie wiem, czy tak można nawet powiedzieć, idea, która pogrąża Jeroboama w ciemności, wiecie, jaka jest to idea, i to Lightheart na to wskazał i nagle mnie oświecił. Idea jest taka, że Jeroboam najprawdopodobniej chce być taki jak Aaron. On chce być jak Aaron, jak kapłan. I ustanawia swój własny kult, swoją własną sektę. I według, wydaje się, Jeroboama, jest to pierwotna, nieskazitelna religia, którą reprezentował Aaron. A wiecie, co Aaron zrobił, kiedy Mojżesz był na górze? Aaron właśnie stworzył złotego cielca i później powiedział ludziom, ogłosił ludziom, to jest Bóg, który was wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I teraz Jeroboam czyni dokładnie tą samą rzecz, I wydaje się, że stwarza nową sektę, nową religię. Wydaje się, że Jeroboam twierdzi, hej, Mojżesz niesłusznie stłamsił Aarona. Aaron reprezentował tą prawdziwą religię, czyli nie Mojżesz, nie Salomon, ale Aaron. My na północy pójdziemy udamy się do korzeni, do religii, która jest religią początku. I słuchajcie, na to wskazuje wiele rzeczy, dlatego że stworzył złote cielaczki, błyszczące w słońcu piękne cielaczki ze złota, ale co więcej ogłosił ludowi, zwróćcie uwagę, ogłosił ludowi, że oto bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej, czyli dokładnie te same słowa, które Aaron w swoim odstępstwie wypowiedział. I wiecie, co jeszcze się wydarzyło? Okazuje się, że Jeroboam nazwał swoich synów imionami synów Aarona. I to znajdujemy w pierwszej królewskiej 14:1 i 14:20. Czyli nie ulega wątpliwości, że właśnie Aaron był dla niego tym wzorcem. I czytamy, dosyć już napielgrzymowaliśmy się. Dosyć już, to są pierwsze słowa, z którymi zwraca się do ludu. Dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. Czyli wydaje się, że oto król lituje się nad ludem. Mówi, o, po co będziecie chodzić do tej Jerozolimy? Ja wam sprawię coś wygodnego. I zrobił dwa błyszczące cielaczki. Jednego umieścił na południu, drugiego umieścił na północy, tak żeby gdziekolwiek byś nie mieszkał, żebyś miał bliżej niż do Jerozolimy. Ten na południu w zasadzie był jak gdyby blokada, był dokładnie na drodze do Jerozolimy. Tak więc dosyć już napielgrzymowaliśmy się, czyli litość, ale wiemy jaka to jest litość niesprawiedliwego. W Księdze Przypowieści czytamy, sprawiedliwy dba nawet o życie swojego bydlęcia. Czyli nawet życie jego zwierzątka jest czymś, co leży na sercu sprawiedliwemu, lecz serce, czy dosłownie zmiłowania bezbożnych są okrutne. Zmiłowania bezbożnych, czyli nawet kiedy bezbożny, wydaje się, lituje i chce pocieszyć, w cudzysłowie, swój lud, to w rezultacie te zmiłowania okazują się na końcu okrutne. Tak więc Jeroboam ustanawia obcy kult, sektę, nową sektę, która doprowadzi do zniszczenia. Zwróćcie uwagę jeszcze raz, na czym polega zwiedzenie. Każde zwiedzenie ma jakiś punkt zaczepienia i ten punkt zaczepienia jest w historii czy w prawdzie. Oto wyszliśmy z Egiptu. Kto nas wyprowadził z Egiptu? Oczywiście z Egiptu wyprowadziły nas te dwa błyszczące cielaczki. I oczywiście nic z tych rzeczy, dlatego że lud doskonale wiedział, gdzie, jaka jest prawda. Tak więc, jeśli mówimy o zwiedzeniu, to mamy również na myśli to, że Jeroboam ustanowił nową formę, którą usiłuje wypełnić starą treścią. Czyli jak w naszym kontekście mamy Maryję, mamy ikonę, mamy czarną Madonnę, którą staramy się następnie wypełnić starą treścią, starą nową treścią, że oto nowa droga do Jezusa. To jest sposób podejścia do Jezusa, ale forma jest zupełnie niebiblijna, forma jest zupełnie błędna. Słuchajcie, w historii naszego kraju miały miejsce podobne rzeczy. Pamiętacie, kto nas wyzwolił z potopu lutrów? Kto nas wyzwolił? Oczywiście wyzwoliła nas królowa ludu, oddaj jej teraz cześć. Czyli coś podobnego. To chwytamy się historii, chwytamy się jakiegoś wydarzenia i następnie wypełniamy to wydarzenie nową treścią. Jak powiedziałem, dla wygody jednego cielca ustanowił na południu, jednego na północy, tak aby lud miał wygodnie, aby lud nie miał daleko w swoim oddawaniu czci fałszywym bogom. I zobaczcie, 31 werset. Oto Jeroboam ustanawia obcy kult. A pamiętacie, że kult jest sednem, stanowi serce każdej kultury. Jeżeli kult jest fałszywy, to prędzej czy później, tak jak rozdwojone serce Salomona, tak samo fałszywy kult wypracuje się w każdej dziedzinie życia i będziemy mieć albo jakieś zacofanie, jakieś, tak jak w krajach arabskich, albo zniewolenie, ale nie ulega wątpliwości, że kult stanowi sedno każdej kultury. Tak więc ustanowił kult, oto dwa cielaki, które są waszymi bogami. Teraz jeszcze potrzebuję tych, którzy będą ten kult administrować. I teraz 31 werset mówi, pobudował też świątynki na wzgórzach i ustanowił kapłanami, ciekawe, pierwszych lepszych. Czy może dokładnie, to jest trudno przetłumaczyć dokładnie, co to wyrażenie określa, bo jest powiedziane dosłownie, to oznacza skrajnych, czy jakiś ludzi, którzy byli niezadowoleni, można powiedzieć, skrajni, czyli niekoniecznie ci normalni, zwykli, przyzwoici obywatele. Być może chodzi o to. Ale pierwszych lepszych już oddaje, o co tak naprawdę chodzi. Jak powiedziałem, pewnie tych niezadowolonych, ale z aspiracjami duchowymi. W kościele czuli się źle, ale zawsze chcieli uchodzić za duchowych. Tylko, że nikt ich za takich nie uważał, ale teraz nadarzyła się okazja, aby wypłynąć. Nadszedł ich czas, żeby wypłynąć. Słuchajcie, kilkanaście lat temu z kościoła w Prairie City odeszły dwie duże rodziny. Ktoś zwiódł ich nauczaniem, że tłumaczenie Biblii Króla Jakuba, to jest odpowiednik naszej Biblii Gdańskiej, jest nie tyle najlepszym tłumaczeniem, ale jest natchnionym tłumaczeniem. Założyli swój kościół, pomimo tego, że żaden z nich nie był rozpoznanym, ordynowanym pastorem. W tym samym czasie, najwyraźniej w Prairie City działo się dużo wtedy, w tym samym czasie ktoś inny w miasteczku zdobył przez internet zaświadczenie, że jest pastorem i założył kolejny kościół w Prairie City. Jak zapewne się domyślacie, ani jeden, ani drugi kościół nie przetrwał dłużej niż 2 lata, ale oczywiście zło, jakie zostało wyrządzone, to już nie ulega wątpliwości. Słuchajcie, podobna rzecz ma miejsce tutaj. Mamy nowych bogów, których wymyśliliśmy, nowych kapłanów, których ustanowił. Co więcej, jest nowy obrządek, za chwilę zobaczymy, na wzór święta w Jerozolimie. Tak więc, dlaczego nowych kapłanów? Dlaczego po prostu lewici, którzy mieszkali w północnym królestwie, nie mogli być czy podporą tej nowej sekty aarońskiej, którą wymyślił Jeroboam? No przyczyna znajduje się drugiej kronik w 11 rozdziale, który jest równoległym urywkiem do tego, który przeczytaliśmy. I zobaczcie, tutaj znajdujemy bardzo ciekawą rzecz. Lecz kapłani i lewici, którzy byli w całym Izraelu, północne królestwo, przystawali do niego ze wszystkich swoich miejsc zamieszkania. Lewici bowiem porzucali swoje pastwiska i swoje posiadłości i udawali się do Judy i do Jeruzalemu, gdyż Jeroboam i jego synowie odsunęli ich od czynności kapłańskich w służbie Pana, ustanawiając własnych kapłanów dla wyżyn i dla duchów polnych, dosłownie, te duchy polne, dosłownie to jest diabły, kozły i cielców, jakie Jeroboam kazał sporządzić. Za nimi zaś przybywali, także mamy nie tylko kapłanów, którzy z północy przybywali na południe, ale za nimi zaś przybywali do Jeruzalemu ze wszystkich plemion izraelskich ci, którzy byli oddani całym sercem szukaniu Pana, Boga Izraelskiego, aby składać ofiary Panu, Bogu swoich ojców. Przez to zaś wzmocnili Królestwo Judzkie i wsparli Rehabeama. Tak więc to się wydarzyło, że ci, którzy prawdziwie bali się Boga, a którzy mieszkali na północy, zwłaszcza lewici, jak widzimy, ale też prosty lud, przenosili się na południe, dlatego że tam chcieli oddawać Bogu cześć, tak jak to Bóg przekazał w świątyni w Jerozolimie. Tak więc to nie koniec. Mamy nowych bogów, mamy nowych kapłanów. Potrzebny jest jeszcze nowy obrządek na wzór święta w Jerozolimie, czyli ponownie musi być coś takiego, ale lekko przekręcone, niezupełnie takie. Nadto ustanowił Jeroboam w 8 miesiącu. Widzicie, tu już jest inny problem. W 8 miesiącu. Dlaczego? Dlatego, że to święto, o którym jest mowa, miało miejsce w 7 miesiącu. A Jeroboam samowolnie wymyślił, a czemu nie 8 miesiąc? Zrobimy coś podobnego, ale my sami ustanowimy sobie własne święta. Tak uczynił również w Betelu, składając ofiary cielcom, które kazał sporządzić. Tak więc składał ofiary na ołtarzu, który kazał sporządzić w Betelu 15 dnia 8 miesiąca. I co więcej, to jest miesiąca, który sam wymyślił. Mądrość Boża jeszcze podkreśla coś takiego. Który sam wymyślił. Aby w nim ustanowić święta dla synów izraelskich i składał ofiary na ołtarzu. I to ostatnie wyrażenie tam, nie chodzi pewnie tyle o ofiary z kadzidła, ale o to, że spalał te ofiary na ołtarzu. Tak więc ludzka wynalazczość. Słuchajcie, zawsze unieważnia Boże Słowo. Ludzka tradycja zawsze będzie osądzała Boże Słowo. Każda sekta również tak działa, że opiera się na prawdzie, opiera w cudzysłowie na prawdzie, aby prawdę unieważnić. Każdy błąd tak działa. Zwróćcie uwagę, że każda sekta bez wyjątku przyjmuje Biblię jako księgę natchnioną wraz z innymi rzeczami. Tak więc to, co powinno być dla nas przestrogą, to zobaczcie, Druga Królewska podsumowuje ten rozdział w historii Izraela, podsumowuje to, co się dzieje. Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim. Pobudowali sobie świątynki na wzgórzach, we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej, aż do grodu warownego. Wymyślili też synowie izraelscy. Zamiast pójść za objawieniem, zamiast pójść za Bogiem, ci wymyślili sobie swoje własne, oryginalne rzeczy. W Rzymian 1:30 jest wyliczanka, tych, którzy nie wierzą, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi i wynalazcy złego, którzy mają zdolnienia właśnie w tym, aby swoją wynalazczość w tym kierunku kierować. Rodzicom nieposłusznie, na sam koniec. I Kolosan 2,23. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Tak więc ludzka wynalazczość, ludzka pobożność wymyślona, obrzędy wymyślone, mają pozór mądrości, ale jedynie pozór, a ich główną cechą charakterystyczną jest co? Jest impotencja, jest bezsilność. Że w całej tej religijności jednak to, co jest najważniejsze, czyli oddanie Bogu i służenie Bogu, nic z tych rzeczy nie ma miejsca. I zobaczcie, podobnie charakterystyka Jeroboama, którą znajdujemy w liście Judy, może pamiętacie jeszcze to, dwa wersety, bardzo przemyślny sposób zorganizowane przez ducha, a to są ci, którzy wywołują rozłamy, tak jak Jeroboam, zmysłowi, dosłownie bydlęcy, nie mający ducha. I teraz zobaczcie, każde A odpowiada A w kolejnym wersecie, ale wy umiłowani, zamiast rozłamów, budujcie siebie samych. W oparciu o co? O najświętszą wiarę waszą, czyli o słowo, czyli w oparciu o spoglądanie do góry. Módlcie się w Duchu Świętym, zamiast zachowywać się jak ci, którzy są zmysłowi i którzy ducha nie posiadają. Słuchajcie, reformacja, do czego prowadzi ludzka wynalazczość? Prowadzi do zniewolenia. Niektórzy, większość, doświadczyła tego zniewolenia, tego strachu, tego braku nadziei pośrodku pełnej, rozbudowanej pobożności. Żadnej pociechy. Albo przez jakiś krótki czas wydawało nam się, że chwyciliśmy jakąś pociechę po to, żeby popaść w większą rozpacz. Słuchajcie, reformacja przyniosła wolność, wolność od ludzkich wynalazków, ludzkich oświadczeń, ludzkich zniewoleń. Zamiast tego chwytamy się czego? Bożego oświadczenia względem nas. To, co Bóg opowiedział o nas, to, co Bóg opowiada o nas w Chrystusie, kim my jesteśmy w Chrystusie. I zobaczcie jeszcze, Bóg nie da się naśmiewać. Mamy ostry początek królowania Jeroboama, ale zobaczcie, mamy 13:1, a oto przyszedł z Judy do Betelu na rozkaz Pana mąż Boży. Czyli w zasadzie tam nie powinno być żadnej przerwy między 12 a 13 wersetem, dlatego że w wyjątkowy sposób tekstowo te dwa rozdziały są ze sobą połączone. Że oto ten składał i spalał sobie ofiary na tym ołtarzu w Betelu, a oto zaraz, natychmiast, w tym czasie, kiedy on to robił, przyszedł mąż z Betelu. I słuchajcie, rozpoczyna się trudny urywek, ale o tym następnym razem. Polecam, przeczytajcie 13 rozdział i o tym będziemy następnym razem mówić. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że kiedy pogrążyliśmy się w naszych własnych wynalazkach i w naszych własnych pociechach, że Ty nas sprowadziłeś z powrotem do naszych zmysłów, Ty odnowiłeś nasze zmysły tak, abyśmy pochwycili Ciebie i pochwyciwszy Ciebie, abyśmy nie powątpiewali, żeś Ty naszym zbawieniem, żeś Ty wybawieniem naszych domów. Dziękujemy Ci za tak wielkie zbawienie. Prosimy, strzeż nas ze względu na siebie. Amen.